nadmiarze codziennych obowiązków zawodowych ciężko nam czasem wygospodarować czas na stworzenie nowego odcinka. Biorąc pod uwagę prośby naszych wiernych słuchaczy, postaramy się regularnie nagrywać dla Was treści. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wydawnictwo Czarne po raz kolejny uraczyło nas prawdziwymi perłami. Chcieliśmy polecić Wam dwie obowiązkowe pozycje True Crime. Są nimi Potwór z Florencji, autorstwa Douglasa Prestona i Mario Spezi oraz Bardzo spokojna okolica, stworzona przez Johna Bluma i Jima Atkinsona. Pamiętajcie, że warto czytać, gdyż dobra literatura True Crime znaczy więcej niż nie jeden podcast. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Niezawinione. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam symboliczną kawkę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Barcin to miasto w województwie kujawsko-pomorskim, leżące nad rzeką Noteć. Tutaj w jednej ze starych kamienic znajdujących się w pobliżu centrum mieszka 15-letnia Klaudia wraz ze swoją matką i starszym bratem. Nastolatka jest ciemnowłosą, zgrabną dziewczyną, lubiącą modnie się ubrać oraz podkreślić atuty swojej urody. W szkole uczy się dosyć przeciętnie, ale jej pasja związana z makijażem, układaniem włosów oraz zabiegami kosmetycznymi sprawia, że dziewczyna marzy o tym, aby w przyszłości zostać fryzjerką lub kosmetyczką. Klaudia jest pogodna, towarzyska i serdeczna. Ma mnóstwo przyjaciół. Wielu z nich darzy ją ogromnym zaufaniem, co sprawia, że dziewczyna jest powiernicą ich radości oraz smutków. Mimo rozwodu rodziców, Klaudia ma bardzo dobry kontakt z ojcem, który mieszka na obrzeżach Barcina. Dziewczyna często go odwiedza. Wtedy pomaga mu w domowych obowiązkach. Chętnie też sprząta i odkurza w jego mieszkaniu. Oprócz świetnych relacji z rodzicami oraz swoimi rówieśnikami, nastolatka nawiązuje serdeczną znajomość ze swoją sąsiadką, mieszkającą w tej samej klatce. Jest nią 23-letnia Patrycja. Spora różnica wieku nie przeszkadza dziewczynom we wspólnym spędzaniu czasu. Szczególnie, że sąsiadka Klaudii ma go dosyć sporo. Kobieta mieszka z ciocią, u której wynajmuje pokój na poddaszu. Jej przeszłość jest naznaczona pasmem nieszczęść. Kiedy Patrycja miała zaledwie 4 lata, jej ojciec odszedł po długiej i wyniszczającej chorobie. 9 lat później zmarła jej matka na skutek zatrucia się tlenkiem węgla. Mała wówczas dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny zastępczej. Po kilku latach tęsknoty za utraconym dzieciństwem, braku rodzicielskiej miłości i poczuciu wyobcowania, Patrycja topi smutki w alkoholu. Kieliszek trunku daje jej chwilowe, złudne poczucie szczęścia. Jest ucieczką od codziennych problemów. Dziewczyna jest zamknięta w sobie, cicha, zdystansowana, nie ma przyjaciół ani chłopaka. W bardzo młodym wieku trafia do ośrodka leczącego uzależnienia od alkoholu. Jest zdeterminowana, aby zawalczyć o swoje zdrowie i uwolnić się ze złowrogich szponów nałogu. Po zakończonym leczeniu trafia do kamienicy, w której mieszka jej ciocia i gdzie poznaje wcześniej wspomnianą Klaudię. Dziewczyny prócz pogaduszek na klatce Czasem wychodzą na miasto. Buszują wtedy po sklepach lub przesiadują na skwerku przed centrum handlowym, snując plany o porzuceniu małego Barcina i wyjeździe do dużego miasta, gdzie będą mogły rozwinąć skrzydła i żyć w dostatku. Klaudia zazdrości Patrycji pełnoletniego wieku, decydowania o sobie samej, niezależności. Patrycja podziwia w Klaudii wrażliwość, własne zdanie oraz empatię. Dzięki jej dojrzałości oraz zdolności słuchania, kobieta chętnie zwierza się młodszej o 8 lat sąsiadce. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej znajomości. Rodzina nastolatki oraz spore grono jej przyjaciół czują niechęć do jej starszej koleżanki. Twierdzą, że środowisko, w którym przebywa Patrycja oraz jej nałogi mogą negatywnie wpłynąć na Klaudię. Obawiają się mrocznej przeszłości kobiety, jej znajomych, wśród których dominują mężczyźni z patologicznych środowisk, nierzadko będących po wyrokach. Klaudia uspokaja zatroskanych rodziców oraz przyjaciół, tłumacząc im, że potrafi postawić granice i zadbać o własne dobro. Mimo radosnego usposobienia trapi ją pewien problem. Jest nim chłopak, z którym tworzy relacje. Bardzo często się kłócą. Klaudia jest tym zmęczona, ale nie potrafi zrezygnować z tego związku. Ucieczką od trosk są wypady na skwerek ze znajomymi, podczas których nastolatka pali papierosy i spożywa po kryjomu alkohol. Jej atrakcyjny wygląd, duże jasno-niebieskie oczy, delikatne rysy twarzy oraz pewność siebie zwracają uwagę chłopców przebywających w jej towarzystwie. Klaudia jest rozmowna, ma w sobie dużo ciepła. Każdy czuje się przy niej komfortowo. Jeden z jej przyjaciół, Adam, ma do niej szczególny sentyment. Spotykali się nawet przez jakiś czas. Dziewczyna poświęcała mu sporo uwagi, prosiła, żeby skończył z używkami oraz dopalaczami, które spożywał w dużych ilościach. Dzięki jej wsparciu i trosce chłopak wyszedł z nałogu. Od tamtej pory nazywa Klaudię małą psycholożką. Nastolatka dużo czasu poświęca innym osobom. Cieszy ją przebywanie z ludźmi, wysłuchanie ich problemów, udzielenie rady. Patrycja, która ma za sobą trudne dzieciństwo oraz traumatyczny okres dojrzewania, jest dla nastolatki sporym wyzwaniem. Lecz Klaudia nie zniechęca się do dziewczyny, nie ocenia, nie próbuje jej zmienić. 1 sierpnia 2016 roku Patrycja kończy 23 lata. Na jej facebookowym profilu pojawia się kilka wirtualnych życzeń, ikonka bukietu stokrotek oraz torcik ze świeczkami. Dziewczynę cieszy ten życzliwy gest, pamięć i sympatia ze strony znajomych. Są dla niej odskocznią od codziennej samotności. Kobieta nie planuje hucznej imprezy urodzinowej, jej marzeniem jest spędzić czas w zaufanym towarzystwie. Postanawia skontaktować się z Klaudią. Jest poniedziałek, nastolatka ma pewne obowiązki, więc dziewczyny umawiają się na środę. 3 sierpnia, około godziny 12 w południe, Klaudia wychodzi z mieszkania. Obiecuje mamie, że będzie w domu przed 22. Kobieta ufa córce, gdyż do tej pory zawsze wracała o wyznaczonej porze. Nastolatka jest sumienna i rezolutna. Nie chce nadszarpnąć zaufania mamy, szczególnie, że dzisiaj ma całkiem sporo czasu na celebrowanie urodzin Patrycji. Klaudia najpierw udaje się do swojej przyjaciółki. Piją razem kawę, rozmawiają, śmieją się. Po dłuższej chwili dziewczyna żegna się z koleżanką i kieruje w stronę domu. Tam spotyka się z Patrycją. Dziewczyny żwawo wychodzą z kamienicy i omawiają plan działania. Jest ciepły sierpniowy dzień, wakacje, miejskie lato w pełnym rozkwicie. Żadna z nich nawet przez chwilę nie przypuszcza, że może wydarzyć się coś złego. Kupują alkohol, spożywają go w trakcie spaceru do centrum miasta. Po drodze spotykają znajomych, są nimi 17-letnia Ruth oraz jej 20-letni chłopak Zachariasz. Ruth jest w trzecim miesiącu ciąży. Dziewczyny postanawiają pójść z nimi do parku, w którym nadal raczą się trunkiem. Na lekkim rauszu decydują się udać na Stare Miasto. Kręcą się chwilę po rynku, lecz nie znajdują żadnego miejsca, w którym chcieliby kontynuować imprezę. Postanawiają zatem wrócić do parku. Tam spotykają nieznajomego mężczyznę, który częstuje rozbawioną ekipę tytoniem znajdującym się w szklanej lufce. Ruth z Zachariaszem odmawiają, Patrycja z Klaudią wręcz przeciwnie. Ochoczo sięgają po fifkę i głęboko zaciągają się jej zawartością. Zbliża się wieczór. Klaudia dzwoni do matki, informując ją, że niedługo wróci do domu. Ruth, Zachariasz i Patrycja proszą ją, aby jeszcze chwilę została. Ciężarna 17-latka postanawia zadzwonić do swojego kolegi, 21-letniego Maćka. Prosi Zachariasza, aby użyczył jej telefonu. Namawia znajomego, aby przyjechał do Barcina. Chłopak mieszka w pobliskiej wsi Sędowo. Jest wieczór, środek tygodnia. Mężczyzna nie wykazuje chęci przyjazdu. Odmawia niepocieszonej Ruth. Klaudia postanawia wkroczyć do akcji i przejąć inicjatywę w rozmowie. Chwyta telefon Zachariasza i zaczyna rozmawiać z Maćkiem. Jej sposób bycia natychmiast go urzeka. Mężczyzna przybywa do Barcina koło godziny 21:40. Klaudia jest wstawiona, świetnie się bawi. Nie zwraca uwagi na czas. Wsiada do samochodu Maćka wraz z Patrycją, Ruth i Zachariaszem. Udają się do ojca Klaudii w nadziei na zdobycie paru groszy potrzebnych do dalszego biesiadowania. Tata dziewczyny odmawia. Niepocieszone towarzystwo jedzie do kamienicy, w której mieszka Patrycja z Klaudią. Solenizantka czuje chłód, więc zabiera z mieszkania bluzę. Klaudia, która czeka na nią pod domem, jeszcze nie ma ochoty do niego wrócić. Koło godziny 22:00 Ruth i Zachariasz żegnają się ze znajomymi. Patrycja z Klaudią są w szampańskich nastrojach i pragną dalej imprezować. Do dziewczyny wielokrotnie próbują dodzwonić się zaniepokojeni rodzice. Bezskutecznie. Tuż przed godziną 1:00 w nocy ojciec nastolatki odbiera telefon. Na wyświetlaczu widnieje numer córki. Pan Henryk zamiast głosu Klaudii słyszy krótki i stanowczy komunikat wypowiedziany męskim głosem. Rozmówca żąda 10 000 złotych okupu. Inaczej Klaudia zostanie zabita. Pan Henryk nie może uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Próbuje jeszcze wielokrotnie skontaktować się z żądającym okupu, ale ten nie odbiera już od niego telefonu. Koło 2:00 w nocy przerażony ojciec Klaudii dzwoni na policję. Zawiadamia również byłą żonę, która z niecierpliwością wyczekuje powrotu córki. Z samego rana funkcjonariusze rozpoczynają poszukiwania dziewcząt, gdyż w toku śledztwa okazuje się, że Patrycja również nie wróciła do domu. W telewizji, radio oraz prasie zostają przedstawione rysopisy dziewcząt. Nikt z ich najbliższego otoczenia nie wie, gdzie mogą się znajdować i dlaczego ktoś chciał uzyskać okup za Klaudię, której rodzina nie należy do najzamożniejszych. Mundurowi po przejrzeniu miejskiego monitoringu odnajdują nagrania, na których widnieją zaginione. Docierają również do znajomych, z którymi Patrycja i Klaudia spędziły wczorajszy wieczór. Ruth i Zachariasz informują funkcjonariuszy, że pożegnali się z dziewczynami i Maćkiem koło godziny 22:00. Podają namiary na kolegę z Sędowa, z którym Klaudia i Patrycja postanowiły dalej imprezować. 21-letni Maciek, zwany Cesarzem, zostaje przesłuchany jeszcze tego samego dnia. To bezrobotny lakiernik, dobrze znany miejscowej policji ze względu na liczne rozboje oraz uszkodzenie mienia. Chłopak opowiada śledczym o przebiegu minionego wieczoru, jeździ z nimi do miejsc, w których przebywał wraz z dziewczynami i ciągle zmienia wersję wydarzeń, co tylko podważa jego wiarygodność. Coraz więcej dowodów przemawia za jego udziałem w zaginięciu Klaudii i Patrycji. lecz cesarz nie daje za wygraną. Stara się przekonać śledczych o swojej niewinności. Na każdym kroku podkreśla chęć współpracy, po czym wskazuje miejsce ukrycia zwłok oraz sprawcę morderstwa obu dziewczyn. 4 sierpnia, późnym wieczorem, funkcjonariusze w asyście Macieja docierają nad jezioro Wiecanowskie, znajdujące się w Chałupskach, koło Moglina. Miejscowość jest oddalona od Barcina o jakieś 25 kilometrów. W gęstych zaroślach, tuż przy brzegu jeziora, funkcjonariusze znajdują ciała obu dziewczyn. Ich ręce i nogi są skrępowane taśmą budowlaną. Cesarz zdradza imię zabójcy. Zachariasz. Chłopak ciężarny i ród, ten, z którym Patrycja oraz Klaudia piły na mieście. Maciej mówi śledczym, że do jego samochodu podjechał Mercedes na wrocławskich blachach, z którego wyszedł Zachariasz. Przystawił Maćkowi nóż do gardła i wyprowadził Patrycję oraz Klaudię z jego auta, po czym odjechali Mercedesem w nieznanym kierunku. Cesarz ruszył za nimi w pościg. Mercedes zatrzymał się nad jeziorem Wiecanowskim. Maciej obserwował każdy ruch Zachariasza, siedząc w samochodzie z wyłączonymi światłami. Widział, jak on wraz z grupą mężczyzn prowadzi dziewczyny przez pole w kierunku jeziora. Antyterroryści docierają do wskazanego przez Macieja mężczyzny, który mieszka w Moglinie. Bez zbędnego tłumaczenia powalają go na ziemi i zakuwają w kajdanki. Matka Zachariasza błaga policjantów o uwolnienie syna. Krzyczy, że jest niewinny. Mężczyzna zostaje przesłuchany. Twierdzi, że pożegnał się ze znajomymi koło godziny 22. Następnie wziął rower i ruszył w drogę powrotną do domu. Jadąc poboczem, usłyszał klakson przejeżdżającego tuż obok samochodu. Po chwili zorientował się, że to pojazd należący do Maćka. Nie zwrócił na to szczególnej uwagi, kontynuował jazdę. Koło północy dotarł do domu. Pomógł matce w umyciu i przygotowaniu do snu sparaliżowanego brata. Następnie wszedł na Facebooka, przejrzał wiadomości i poszedł spać. Obudził się koło godziny 10. Odebrał telefon od Rut, która poinformowała go o zaginięciu Klaudii i Patrycji. Dziewczyna spytała Zachariasza, czy ma coś wspólnego z tą sprawą, gdyż policja rozpoczęła intensywne śledztwo. Chłopak stanowczo zaprzeczył. Po zakończonej rozmowie zadzwonił do Macieja. Spytał go o przebieg imprezy. Cesarz powiedział, że nie wie, co się stało z dziewczynami. Zachariasz jeszcze wielokrotnie próbował się do niego dodzwonić, ale telefon kolegi uporczywie milczał. Maciej w tym czasie rozmawiał z policją. Zmęczony całodziennym przesłuchaniem, zdecydował się opowiedzieć przebieg wydarzeń. Po wspólnie spędzonym czasie w Barcinie udał się z dziewczynami do leśniczówki znajdującej się pod miastem. Później zatrzymali się na chwilę w Kołodziejowie, a następnie pojechali nad jezioro Wiecanowskie. Do rozbawionej grupy dołączył kolega Macieja, 45-letni Sławomir, zwany Dziadkiem. Mężczyźni zaopatrzyli się w dodatkowy alkohol. Towarzystwo młodych, atrakcyjnych i pijanych dziewczyn rozbudziło w nich seksualne żądze. Zaczęli dobierać się do Patrycji i Klaudii. Kobiety nie odwzajemniały ich amorów, co sprawiło, że stali się nachalni, a odrzucenie oraz zniecierpliwienie zrodziły bestialską agresję. Pierwsza była Patrycja. Bili ją po twarzy, głowie, szarpali, wyzywali, zmuszali do stosunku. Kobieta próbowała się bronić, krzyczała, odpierała atak. Wszystkiemu przyglądała się przerażona i bezbronna Klaudia. Mężczyźni zaciągnęli Patrycję w szuwary. Związali jej ręce i nogi, usta zakleili taśmą. W płytkiej wodzie wielokrotnie podtapiali głowę dziewczyny. Walczyła o każdy oddech, aż do momentu, w którym jej ciało bezwładnie opadło na grząski, błotnisty grunt. To samo spotkało Klaudię. Świadkiem ich bezradności i cierpienia był jedynie księżyc, kołyszący się na lustrzanej tafli jeziora. Maciej zarzekał się, że jest niewinny. Twierdził, że został zmuszony przez Sławomira do zabicia dziewcząt, gdyż tamten obawiał się, że zostaną przez nie oskarżeni o próbę gwałtu. Oboje mieli kartoteki. Dziadek w przeszłości był karany za wykorzystanie seksualne nieletniej. 17-letnia Ruth zostaje przesłuchana w charakterze świadka. Po kilku godzinach wraca do domu, lecz Marcin huczy od plotek. Większość mieszkańców podejrzliwie ocenia Zachariasza i Ruth. Niektórzy nawet twierdzą, że oboje mieli swój udział w zbrodni. Dziewczyna ponoć nie lubiła Klaudii. Często się z nią kłóciła, gdyż była zazdrosna o jej aparycję oraz sposób bycia, którym szybko zjednywała sobie ludzi. W jej związku z Zachariaszem od dawna nie układało się za dobrze. Naprzemiennie oskarżali się o zdradę. Ciąża Ruth w żaden sposób nie wzmocniła ich uczucia, wręcz przeciwnie. Dziewczyna po wydarzeniach feralnej sierpniowej nocy zerwała z Zachariaszem. Po Barcinie nadal krążyły plotki. W dniu, w którym 15-latka straciła życie, ktoś ponoć widział jej kłótnię z Ruth, podczas której doszło między nimi do rękoczynów. Ciężarna dziewczyna oraz grono jej bliskich znajomych zaprzeczyło tym pomówieniom. Jednogłośnie twierdzili, że Ruth nie miała żadnego konfliktu z Klaudią, z którą widywała się rzadko i tylko w towarzystwie Patrycji. Kumple Zachariasza nie byli już tak solidarni. Jeden z nich powiedział śledczym, że ten opowiadał mu, jak wspólnie z Maćkiem zabili jakiegoś chłopaka, a jego ciało zakopali w lesie. Drugi wspomniał o planach zarobkowych, które snuli mężczyźni. Chodziło o porywanie młodych dziewcząt dla okupu. Zachariasz oraz Ruth zostali oczyszczeni z zarzutów. Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów mogących świadczyć o ich obecności. Brat Klaudii, Bartłomiej oraz jego ciocia zidentyfikowali zwłoki Klaudii. Z wielkim trudem wspominają to bolesne doświadczenie. Bartek nie poznał siostry. Jej twarz była tak bardzo zmasakrowana, że po jej zobaczeniu jeszcze długo nie mógł spać ani jeść. Chłopak twierdzi, że nad kamienicą, w której mieszka, ciąży jakieś fatum, które zbiera śmiertelne żniwo. Najpierw zmarł ojciec Patrycji, później zaczadziła się jej matka. Teraz ich córka oraz jego siostra zostały bestialsko zamordowane. 10 sierpnia w kościele świętego Jakuba Większego w Barcinie odbyły się uroczystości pogrzebowe Klaudii. Patrycja została pochowana dzień później, a jej ciało skremowano i złożono w rodzinnym grobowcu. Obie dziewczyny spoczęły na cmentarzu komunalnym przy ulicy Żnińskiej, naprzeciwko kamienicy, w której mieszkały. Proboszcz parafii nie zgodził się na przeprowadzenie nabożeństwa, gdyż dziewczęta nie chodziły do kościoła. Mszę odprawił ksiądz, który uczył Klaudię religii. Po ponad 2 latach od morderstwa Klaudii i Patrycji, bydgoski sąd okręgowy wymierzył sprawcom wyrok. Maciej na salę rozpraw wszedł ze spuszczoną głową w asyście kilku policjantów z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Musieli zadbać o jego bezpieczeństwo, gdyż rozjuszony tłum ludzi próbował go zaatakować, wykrzykując w jego stronę wyzwiska. Podobnie zachowano się wobec Sławomira, który został wprowadzony do sądu jako drugi. Maciej nie przyznał się do winy. Płacząc ciągle powtarzał: ja nie zabiłem Klaudii i Patrycji. Choć przyczyniłem się do ich śmierci, to nie jestem mordercą. Bałem się, bardzo się bałem Sławomira G. Oskarżeni zostali uznani za winnych, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Klaudii S. oraz Patrycji K. Zadali oni uderzenia w obrębie ich głów oraz twarzy. Następnie dokonali utopienia, w wyniku czego poniosły śmierć. Sąd wymierzył im karę dożywotniego pozbawienia wolności. Skazani mają również zapłacić odszkodowanie matce oraz bratu zamordowanej Klaudii w wysokości 100 tysięcy oraz 50 tysięcy złotych. 3 sierpnia, dzień przed tragedią, Klaudia zamieściła ostatni wpis na Facebooku. Jego treść brzmiała: seks nie sprawi, że cię pokocha, a dziecko nie sprawi, że zostanie. Cytat miał w sobie ukryty przekaz. Zdradziła go przyjaciółka nastolatki, której ta zwierzyła się ze swoich obaw. Klaudia na kilka tygodni przed śmiercią narzekała na złe samopoczucie. Martwiła się, że zaszła w ciążę. Jej związek nie był udany, więc tym bardziej obawiała się reakcji swojego chłopaka. Post na portalu był może próbą wyrażenia swoich rozterek. Jej profil śledziło wielu znajomych. Po odejściu nastolatki pojawiło się na nim sporo wzruszających wpisów. Kocham cię, siostra. Wiem, że nic mi ciebie nie wróci, ale mam nadzieję, że aniołki cię tam pilnują. Spoczywaj w pokoju, mała. Na zawsze będziesz w moim sercu. Pomogłaś mi, ja tobie nie zdążyłem. Mam nadzieję, że po drugiej stronie będzie ci lepiej. Żegnaj. 18-letni przyjaciel Klaudii wspomina, że dzięki niej przestał zażywać amfetaminę, że potrafiła go wysłuchać, doradzić i sprawić, aby zerwał z nałogiem. Mimo młodego wieku była niezwykle dojrzała i zdyscyplinowana. Nie dawała sobie w kaszę dmuchać, może dlatego zginęła. Zastanawia się 18-latek. Chłopak 4 sierpnia nad ranem zauważył nieodebrane połączenie od Klaudii. Dzwoniła do niego po północy. Niestety nie odebrał. Nazajutrz jej telefon już milczał. Szefowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dobrze pamięta Patrycję. Była zagubiona, ale też ciężko było jej pomóc. Nikt, kto jest sam na tym świecie, nie może być szczęśliwy. Klaudię i Patrycję dzieliło nie tylko jedno piętro w kamienicy, ale również doświadczenia życiowe, sposób bycia i środowisko. Mimo tych granic odnalazły wspólny język i cieszyły się swoim towarzystwem. Mroczna przeszłość Patrycji, o której próbowała zapomnieć, wróciła w postaci ludzi, którzy chcieli ją pamiętać. Nie przypuszczała, że wśród grona bliskich jej osób znajdzie się ktoś, kto będzie chciał je skrzywdzić. Dziewczęta łaknęły kontaktu z ludźmi, młodzieńczych wygłupów, pozbawionych rozsądku oraz wzniesienia toastu za urodziny, które skończyły się śmiercią. Nie los nas prześladuje, ale ludzie. Nie ma na świecie gorszej drapieżnej bestii od człowieka. Wilk wilka nie zje, ale człowiek człowieka żywcem zjada. Wsiewołod Garszyn. Czerwony kwiat. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.